Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Jak wygląda praca artysty? Jak tworzy się obrazy, które są tak realistyczne, że można pomylić się z fotografiami? Gdzie szuka się inspiracji do tworzenia? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moim dzisiejszym gościem jest Karol Palczak. Artysta, którego pracami zachwyca się cała Polska. Wygrywa niemal wszystkie konkursy ostatnich lat, a kolekcjonerzy czekają w kolejce, aby zdobyć jego pracę. Jest absolwentem krakowskiej ESP, ale tworzy i mieszka w Krzywczy na Podkarpaciu, gdzie, jak mówi, ma swoje miejsce na ziemi. Cześć, Karolu.
Dzień dobry, witam.
Jak się masz?
A dziękuję, bardzo dobrze.
Jak podróż, bo wiem, że właśnie wróciłeś z Amsterdamu i z wystawy.
Podróż była wyborna, bo miałem bardzo dobre towarzystwo. Przede wszystkim była piękna pogoda. No i wystawy były też super. Także
a co cię najbardziej zachwyciło?
Najbardziej, co mnie zachwyciło w Amsterdamie czy w galerii? No, najbardziej mnie zachwyciło. No oczywiście wystawa w Rijksmuseum. Tak to się mówi? Rijksmuseum. I dom Rembrandta. To było naprawdę sztos.
A co w Vermeerze? Jakiś jeden obraz czy całokształt?
W Vermeerze. Mam mieszane uczucia względem Vermeera. Ja jako malarz zauważyłem, że jeżeli... Kiedyś tam byłem w tym Rijksmuseum z 5 lat temu i widziałem, tam było kilka obrazów. Był chyba widok na podwórko.
Tak.
I mleczarka i jeszcze dwa chyba były wtedy. Oni to mają w stałych zbiorach. I wtedy byłem naprawdę w niebo wzięty tą mleczarką. Zwłaszcza mleczarką. Mleczarka to według mnie jest jeden z najlepszych obrazów. Jest arcydziełem. Ale teraz, jeżeli już były zestawione wszystkie jego obrazy, można było odnieść wrażenie, że niektóre są nierówne. Niektóre były namalowane widocznie w pośpiechu, albo mu się nie chciało, to było widać wszystko. Ja przynajmniej to zauważyłem, a niektóre były namalowane od serca, zwłaszcza tym pierwsze, albo mniejsze. To widać, gdzie on wkładał w to serce po prostu. A niektóre to by widać, że ktoś sobie zamówił, one były nierówne, albo mu się nie chciało, albo tam nie były dopracowane, albo mu się, nie wiem, może... Różne rzeczy mogły się dziać. Zresztą.
Ale ciekawe.
Może szkła mu się przyostrzyły.
A czy ty w swoich obrazach zawsze dbasz o detale i o te szczegóły, czy też czasami...
Znaczy one same wychodzą. Zależy gdzie, bo w niektórych obrazach dokładność nie jest wskazana. Czasami lepiej. Chociaż każda część obrazu musi być namalowana pieczowicie, ale niekoniecznie drobiazgową, bo to czasami niszczy obraz.
A czy sam do tego doszedłeś, czy akademia ci tego nauczyła?
Znaczy akademia uczy specyficznych umiejętności, które też są bardzo pomocne, ale ostatecznie uważam, że malarstwa nie można się nauczyć od kogoś, trzeba się nauczyć samemu.
Ale przez
narzędzi
praktykę,
można
czy...
się nauczyć przez praktykę, tylko przez praktykę i ogrom pracy, który trzeba w to włożyć.
A czy idąc na akademię właśnie myślałeś, że dostaniesz warsztat malarski, a w efekcie i tak sam musiałeś go opanować? Czy
tak,
coś
myślę,
innego
że
poszedłeś?
Każdy tak myśli. Idąc na akademię, każdy, kto chce przykładowo malować figuratywnie albo realistycznie w jakiś sposób, myślę, że każdy ma takie wyobrażenie akademii, jako klasycznej akademii, gdzie się nauczy malować, gdzie się opanuje pewne narzędzia, ale nie jest tak łatwo, niestety.
To co według ciebie powinno być właśnie dodane do akademii,
do
żebyś
akademii,
więcej z tego wyciągnął?
Jeżeli ja bym na przykład uczył na akademii,
no,
albo jeżeli ja bym na przykład był jakimś tam szefem zarządzania nauką, czy
świetnie,
nie wiem,
robiłbyś program.
Zrobiłbym program. No to ja z perspektywy malarza figuratywnego, czy malarza takiego klasycznego, że tak powiem, na pewno przekazałbym studentom pewne uniwersalne narzędzia, którymi mogą się posługiwać w tworzeniu obrazu. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ nasza akademia akurat jest... Myślę, że jest dobra w tym, pod tym względem, że nie mamy nacisku, bardzo dużego nacisku na malarstwo akademickie, tak jak jest w Rosji na przykład, bo tam oni mają coś takiego, że jest bardzo duży nacisk na malarstwo realistyczne, tam szlifują rysunek, technikę, ale ostatecznie po 5 latach takiej mordęgi, oni już widać, że na tych obrazach już nie ma miłości, nie ma, rzadko kto, zresztą wszystkie obrazy są takie same potem. Ta technika, to wszystko idzie na ten sam, jak to się mówi?
No na to samo.
Tak samo jest wszystko. Podobne jest. Naprawdę jest podobne. Rzadko kiedy komuś się udaje zachować uczucie do tego malarstwa, miłość, mordując się przez tyle lat, ponieważ tam jest bardzo surowa ta akademia. Tam jest od rana się wstaje, od 6 do 6, czy od którejś tam przez ileś tam godzin i cały czas szlifują aż do znudzenia. I według mnie to nie jest dobry system. A u nas jest tak pomiędzy. Też się uczy troszkę malarstwa akademickiego, czy tutaj jest malowanie z natury, malowanie z modela. Technologia malarstwa powinna być troszkę bardziej, ten przedmiot powinien być większy nacisk na technologię malarstwa, której to niewiele jest.
A skąd ty się jej nauczyłeś?
Skąd się nauczyłem? No,
no bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale w momencie, kiedy przyszedłeś na egzaminy na SP, zostałeś okrzyknięty Rembrandtem z Podkarpacia, bo twoje obrazy były...
A to było żartobliwe.
Ale myślę, że jednak teraz patrząc na twoje obrazy, wiele osób zrozumie, o co w tym chodziło, bo ja zabierając moich znajomych właśnie do galerii, do Zachęty, czy do galerii właśnie Foksal, żeby pokazać twoje obrazy, mówię, zobaczcie, jakie to jest świetne. Wszyscy, o no, fotografię, mówię. Ale to nie są fotografie, to są obrazy. Wszyscy, no co ty? I dopiero jak się podejdzie bardzo, bardzo blisko, można zobaczyć, że to nie jest fotografia, bo jest to w tak wirtuozerski sposób namalowane, a myślę, że nie każdy ma tak opanowany warsztat, żeby zrobić coś takiego. Więc jak ty do tego doszedłeś?
Jak ja do tego doszedłem? Na pewno największą zasługą tego jest oglądanie mistrzów. To na pierwszym roku na Akademii Sztuk Pięknych mi bardzo dużo dało, ponieważ trzeba było po prostu wiedzieć, do czego trzeba dążyć. Jeżeli się nie widziało obrazu na żywo, czy tylko ze zdjęć przed Akademią, na przykład nie byłem w muzeum, a dopiero na Akademii byłem pierwszy raz w Wiedniu, pamiętam. To byłem zaszokowany, jak zobaczyłem obrazy na żywo. Tam był Vermeer, właśnie lekcja malarstwa chyba. Tak?
Alegoria malarstwa.
Świetny obraz, pamiętam, tam był Bosch, tam był Rembrandt, no i jeszcze w tym Amsterdamie, jak pojechałem na trzecim roku, czy tam drugim, nie pamiętam, i zobaczyłem Rembrandta, no to i Vermeera, mleczarkę, no to był naprawdę sztos. Czy potem Velázqueza, no i trzeba się uczyć od najlepszych, i to na żywo, ponieważ na zdjęciu niestety obraz jest jedną setną czasami.
I myślę też, że właśnie na żywo dopiero widać, co jest arcydziełem, a co tak, nie. Bo jednokrotnie tak. Ktoś pyta, o Jezu, jest tysiące dzieł w muzeum, dlaczego akurat ten Rembrandt, Vermeer, Velázquez, cały czas te same nazwiska. Mówię, no to stań i zobacz. Albo no osoba, która chodzi, to automatycznie zostanie przyciągnięta do tego dzieła akurat.
Dokładnie.
I co
dokładnie.
Ty z tego bierzesz właśnie?
Co ja z tego biorę?
Światło, no, kolor.
Zawsze pamiętam, że jak byłem pierwszy raz i widziałem matkę Rembrandta, czyli Jeremiasza, to byłem w szoku i analizowałem dużo, jak oni to zrobili. Nie mogłem do tego dojść, ale teraz po tylu latach...
Już znasz ten trik.
Już wiem, o co chodzi. Dzisiaj, przedwczoraj byliśmy właśnie z Karoliną Jabłońską i Tomkiem Karnecińskim tam w muzeum, w tym Rimuzeum i już wiedziałem, jak to się robi. Już teraz mam... Praktyka, po prostu praktyka, dużo praktyki. Trzeba poznawać narzędzie działania farby, działania mediów i olejów. To wszystko ma specyficzne działanie na obrazie. Im się ma większe doświadczenie, tym bardziej się wie, jak farba na danym podkładzie działa. No i to już są takie meandry technologiczne, ale teraz już wiem, jak on to zrobił.
A na czym się bardziej skupiasz, malując na formie i na tym, w jaki sposób to robisz? Czy na tym, co chcesz przekazać na treści?
Na emocjach na pewno. A do emocji się dostosowuje wszelkie narzędzia, które są ku temu potrzebne. Bo na obraz się składa bardzo dużo różnych składowych. Jest kompozycja, jest kolor, jest zestawienie, jest materia, która jest bardzo ważna. Jest sposób kładzenia, komponowania obrazu, temat, to wszystko się składa w jedną kupę, a ostatecznie w jedną całość, a ostatecznie to wszystko ma działać. I to jest największa trudność w obrazie, żeby to było nowe, żeby to nie była kopia jakaś, czy malowane na podstawie czegoś, bo ludzi, którzy potem uczniów Rembrandta, Rembrandt też miał uczniów i potem było mnóstwo malarzy, którzy malowali identycznie jak on, ale co z tego, że malowali identycznie jak on. Też potem było też mnóstwo ludzi, którzy niemalże go kopiowali, potrafili malować tak jak on, ale co z tego, jak nie robili swoich obrazów, czy nie malowali swojej drogi, czy swojego świata.
A jak się szuka tej swojej drogi i swojego świata? Jak się dochodzi do tego, żeby...
Nie wiem, jak to się robi.
To po prostu wychodzi.
To jest właśnie najtrudniejsze w malarstwie, bo nie wiadomo.
Ale to jest właśnie szalenie też istotne i cieszę się, że tyle temu poświęciłeś, że to odróżnia dobrych malarzy od przeciętnych, bo właśnie nie jest sztuką namalować coś po kimś, ale zrobić po raz pierwszy coś nowego. Coś takiego, że jak zobaczy się jeden, drugi, trzeci twój obraz, to kolejnych 10 bez problemu się rozpozna, bo wiadomo, że jesteś to ty, a nie właśnie Karolina, Cyryl czy Tomek, twoi znajomi z uczelni, bo każdy z was ten język malarski ma zupełnie inny.
No właśnie, o to chodzi. I to jest najtrudniejsze w malarstwie, żeby odnaleźć tą swoją drogę, tą swoją, że tak powiem, prawdę.
A od kiedy czujesz, że jesteś na tej swojej drodze?
Znaczy od dzieciństwa.
Dobrze.
Cały czas się przekonuję i odkąd wziąłem pędzel do ręki i farby.
A kiedy po raz pierwszy to się stało?
Gdzieś w podstawówce. Farbę olejną chyba na trzecim, w trzeciej klasie.
Tak
nie pamiętam. Tak, bardzo szybko zacząłem malować. I coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zgubiłem wątek może.
To możemy pociągnąć ten wątek początku drogi.
Początku drogi? No to co było na początku? Na początku kopiowałem obrazów dużo, bo gdzieś tam przeczytałem w gazetach, że najwięksi malarze na początku swojej drogi kopiowali obrazy. Zresztą Rubens tam kopiował czy tam Van Dyck, czy Tycjan. Oni kopiowali mieli 60 lat i kopiowali mistrzów, czy tam swoich jakieś autorytety. No i to było bardzo ważne. Tak się nauczyłem w technologii tak naprawdę. I wtedy, jak przyszedłem na studia, myślałem, że nie umiem technologii. A tak naprawdę ja maluję tak samo jak wtedy, tylko mam inne narzędzia. I potrafi nimi się obsługiwać. I mam jeszcze farby. Umiem je robić. No i a technika niewiele się różni od tego, co robiłem przed akademią tak naprawdę. I okazało się, że klucz jest w prostocie tego wszystkiego. I tak naprawdę te obrazy nie są skomplikowane technologicznie. Zresztą też byłem...
A nie mówisz tego z perspektywy osoby, która po prostu świetnie to umie?
Nie.
I dla której tworzenie samodzielnie z pigmentów farb jest już codziennością, bo no, chyba to nie jest standardem wśród artystów współczesnych.
Nie wiem, czy nie jest. Niektórzy chyba sobie robią farby, czy tempery. To jest to samo, tylko tutaj się mierza z olejem i trzeba odpowiednie oleje dobrać, bo niektóre nie są dobre oleje. Inaczej się zachowują, ale to już są takie technologiczne rzeczy, ale znowu skupiłem wątek.
Bo ci przerwałam, przepraszam.
Coś tam miałem powiedzieć, kurde, o tej... Aha, na przykład jak byłem przedwczoraj w domu Rembrandta i tam było coś takiego, że Rembrandt nie miał całej palety. Nieraz na Instagramie się widzi, jak ludzie malują. Mają 50 kolorów rozłożonych, i z tego tworzą jakieś mieszanki i potem robią obraz, który jest przegadany, jest kiepski po prostu. Byłem w domu Rembrandta i co tam? Rembrandt korzystał z 4-5 kolorów. Był czarny, biały, żółć, błękit i jeszcze coś. I z tego potrafił stworzyć naprawdę i miał malutką paletkę. Nie taką wielką, jak się widzi na filmach, tylko maluteńką paletkę. No i to było bardzo takie budujące. Zresztą u mnie na akademii też tak było, że jeden profesor, chyba Sikorski, którego pozdrawiam zresztą, jeżeli to będzie słuchał, zrobiliśmy, i profesor Fnęk chyba też, na pierwszym roku zrobili takie ćwiczenie, że mieliśmy malować obraz 3 kolorami chyba. Biel, czerń, żółć i jeszcze jakiś kolor jeden. Niebieski albo czerwony, nie pamiętam. I z tych obrazów mieliśmy stworzyć cały obraz. I dało się, naprawdę się dało. Tylko trzeba było pokombinować. No, ale to jest bardzo, to jest ta właśnie prostota. Jak jest za dużo i najtrudniejsze w tej całej technologii malarstwa jest odrzucić, umieć odrzucić tysiące narzędzi, którymi możemy dysponować i wybrać te kilka najprostszych, przez które możemy stworzyć dzieło.
A jak długo zajmuje ci namalowanie dzieła?
Zależy jak trudne. Zależy jakie duże, jak skomplikowane. Nieraz jest to 3 dni, nieraz tydzień, nieraz 2. Teraz już krócej, bo już się ma troszkę większą wprawę, myślę.
No. Ale czy malujesz od początku do końca, czy
zależy, wracasz? Zależy. Zależy jak robię, jeżeli robię obraz warstwowy, warstwami, to maluję najpierw jedną warstwę, podkład tak zwany. Nie są też różne podkłady, ale jeden podkład maluję, potem odwracam na tydzień i zajmuję się na drugi dzień następnym. I
dlaczego tak odwracasz?
Robi ten, ponieważ widzi się błędy po jakimś czasie. To jest jedno, odwracam na 5 lat obrazy.
A.
Tak, i to jest bardzo dobry sposób. Wtedy oko się odzwyczaja i po jakimś czasie widzi się błędy. Widzi się kolory, jakie są, czy kompozycyjne, są różne triki, czy patrzy się w lustro, odwraca do góry nogami i lubię mieć takie świeże spojrzenie. No, dlaczego? Jak namaluję obraz, odwracam go natychmiast i wracam do niego po miesiącu, po 2 tygodniach, 3. Dlatego nieraz jak przyjeżdżają do mnie ludzie, czy kolekcjonerzy czasami, są na mnie trochę źli, że nie pokazuję im obrazów, ale ja mówię, że ja nie mogę na nie patrzeć po prostu. One są odwrócone, wszystkie są odwrócone do ściany i czekają na ten jeden moment, że ja odwrócę je po 2 miesiącach, czy po miesiącu, tygodniu i zobaczę błędy. Bo to jest też tworzenie w jakiś sposób. To jest też praca twórcza, żebym zobaczył te błędy. Jeżeli ja będę je codziennie na nie patrzył, to one mi się opatrzą i nie będę widział błędów, a potem na świeże oko jest od razu lepiej.
A czy wolisz pracować w, właśnie w jakichś blokach czasowych, że na przykład przez 3 miesiące non-stop malujesz, czy regularnie, każdego dnia, tak od 9 do 17 przysłowiowo?
Znaczy, staram się teraz jak najwięcej malować, bo na pewnym poziomie, czy w pewnym, nie można sobie pozwolić na odpoczynek, bo jest bardzo duża konkurencja. No i trzeba cały czas cisnąć, trzeba cały czas robić, pracować, ile się da tylko.
A jakie jest twoje marzenie?
Moje marzenie?
O wszystko dobre.
Chciałbym namalować arcydzieło kiedyś.
A.
Taki obraz, który by był naprawdę, żeby to było coś.
I gdzie chciałbyś, żeby ludzie go podziwiali?
Muzeum. Chciałbym, żeby trafiło do muzeum. To muzeum, w którym będzie wystawione po prostu, żeby ono tam sobie było i wisiało, jak w ring muzeum. I na te obrazy teraz człowiek patrzy i po prostu się ubogaca wewnętrznie.
Bo to jest szalenie ważne to, co powiedziałeś, że nie tylko, żeby było w muzeum, ale było wystawiane, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę, że muzea mają po kilkaset, prawie że w milionach eksponatów, a na salach może jest ich 2-3 tysiące, bo po prostu fizycznie nie da się więcej wystawić, ale te najlepsze wiszą na ścianach, a
tak
większość jest niestety w magazynach. I czy ty myślisz też o tym, gdzie trafiają twoje dzieła i czy decydujesz o tym na przykład, że jednemu kolekcjonerowi chcesz oddać dzieło, a innemu nie?
Tak. Ja w dużej mierze teraz...
Już masz ten przywilej.
Już mam ten przywilej i trochę... Znaczy to też jest czasami trudne, bo wszystkim nie można sprzedać obrazu, bo jest ich za mało. A jest dużo znajomych, którym bym chciał sprzedać, a nie mogę. Też. A wielu sprzedałem też.
Ale czy to wynika z właśnie umowy z galerią? Czy...
Znaczy galeria też... ma ludzi, którzy są pewni, bo to też nie jest takie proste sprzedać obraz i żeby on na przykład za jakiś czas wyszedł na aukcji, bo to jest bardzo niebezpieczne. Trzeba na to uważać. Galeria ma też swoich klientów, którym ufa, którzy są wiarygodni na przykład, albo zresztą ja się nie znam, kogo ma galeria, gdzie to się wypowiada.
Ale też właśnie dobrze, że masz ten luksus, że nie musisz się o to martwić.
No teraz
bo
już się
jednak...
o to nie martwię. Oni to załatwiają.
A czy lubisz rozmawiać z kolekcjonerami?
No oczywiście. Bardzo. Ja lubię z wszystkimi rozmawiać, szczerze mówiąc. Z kolekcjonerami, z kobietami, z wszystkimi.
No to świetnie. A czy kolekcjonerzy też wnoszą coś do twojej twórczości? Czy po prostu
czy
to,
coś
co...
wnoszą?
Tak.
No na pewno. Czasami niektórzy przyjdą i i skrytykują, czy powiedzą, co im się nie podoba. Zresztą ja lubię, jak ktoś mnie krytykuje, bo wtedy się rozwijam w jakiś sposób. Jeżeli ta krytyka jest inteligentna, jeżeli jest, jak to się mówi, jeżeli jest mądra, jeżeli nie jest głupia, czy nieświadoma, to wtedy jest bardzo rozwijająca. Zresztą największym krytykiem jestem ja, ale...
Domyślam się.
Ciekawe jest też spojrzeć na znaczy zobaczyć spojrzenie innych na obraz, co mogłoby być lepsze, czy ten... Chociaż to też z dystansem trzeba czasami powiedzieć, co wyciągnąć.
A czy od zawsze miałaś pewność siebie i pewność swojego malarstwa? Czy
musiałem mieć. Jeżeli bym nie miał, to bym się już dawno załamał i zostawił to. Znaczy pewnie bym malował, ale kopałbym pewnie rowy w Holandii, a po południu bym malował. Tak się skończyło. Ale muszę mieć pewność siebie. Zresztą w czym ma być nie mam być tak pewnym siebie, jak w czymś, co robię od zawsze tak naprawdę.
A co spowodowało, że właśnie po akademii rozwinąłeś i swoją karierę i tak naprawdę dotarłeś do szerszego grona odbiorców, a nie tylko tych, którzy mogli cię znać właśnie z studenckiej twórczości, bo jednak konkurencja jest olbrzymia, tak jak sam powiedziałeś i myślę, że na uczelni artystycznej nie jesteście do końca przygotowani na to, co jest.
Nie, to jest właśnie bardzo smutne, że tak jest. Ale myślę, że coś się rozwija w tej kwestii, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
A co chciałbyś wiedzieć?
Co ja bym chciał wiedzieć na studiach? Jak kierować swoją karierę? Gdzie wystawiać? Czego nie robić? Gdzie nie sprzedawać? Na jakich aukcjach? Jakich galeriach? Jakich umów nie podpisywać? Bo pułapki, jakie czekają na młodych malarzy w tym środowisku są tak, kurwa, ogromne, że tak powiem.
A czy rozmawiasz bezpośrednio z młodymi artystami, jeżeli do ciebie przychodzą i dzielisz się?
No jeżeli ktoś chce rozmawiać, to rozmawiam, ale jakoś...
Średnio są bardzo...
No niektórzy tak, niektórzy tak. No kilku, jeżeli ktoś przychodzi i coś, żebym mu powiedział, to bardzo chętnie się dzielę swoimi doświadczeniami, bo już mam sporo tych doświadczeń i negatywnych, i pozytywnych. I potrafię teraz już zadbać o siebie. Kiedyś nie byłem wielu rzeczy świadomy, teraz już jestem bardziej świadomy i to można przekazać komuś, jeżeli ktoś by chciał. Ale na akademii, akademia to powinna robić. Nie wiem, jak jest teraz, ale ja by też miałem dużo szczęścia po studiach, że trafiłem na odpowiednie osoby, które mi pomogły. No, ale niektórzy po studiach zostają sami.
Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
I to jest naprawdę smutne. A są świetnymi malarzami.
A czy przyjaźnie, które wyciągnąłeś ze studiów, są teraz jednym z korów, a raczej takich podstaw w ogóle relacji w twoim życiu? Czy to jest po prostu inna grupa znajomych?
Nie, no oczywiście, to są moi przyjaciele. Cały czas utrzymujemy kontakt.
A czy łatwo jest przyjaźń z innymi artystami?
Tak, bardzo łatwo. To przyjaźń jak przyjaźń. Oczywiście, no jest... No na studiach poznałem kilku wspaniałych ludzi, zresztą przyjaźnimy się cały czas, no i dla mnie to coś bardzo ważnego, taka znajomość. Zresztą ona nas bardzo buduje, że tak powiem, i dzięki niej się rozwijamy, bo to jest taka bardzo pozytywna niekonkurencja, jak to się mówi w sporcie, też jest taka, jak to się mówi, jak to słowo?
Współzawodnictwo.
Współzawodnictwo, bardzo pozytywne współzawodnictwo. Czy współzawodnictwo? Było inne słowo też jeszcze.
No napędzacie siebie i pewnie napędzamy też się, tak. Sukcesy swoje nawzajem. Myślę, że was tak dopingują, jeżeli podłamują.
Dopingują, tak, dopingujemy się nawzajem. To jest taka pozytywna konkurencja, że tak powiem. I bez żadnej złości czy zazdrości. Nie ma tutaj tego. Wspieramy się cały czas i się dopingujemy w tym, co robimy. I to jest bardzo budujące, żeby właśnie na Akademii jest to wspaniałe, że są bardzo fajni ludzie tam. czy malarzy, czy nauczyciele, których jest dużo, świetnych profesorów i studenci. Ja jeszcze mieszkałem w akademiku i to wszystko było jeszcze bardziej intensywne, to na znania. Teraz już nie ma niestety akademika, bo został zamknięty, nie wiadomo dlaczego, ale to było naprawdę bardzo dobre doświadczenie. I na pierwszym roku, czy na każdym roku, bardzo żeśmy się po prostu wspierali artystycznie. Była dobra taka moc, energia.
Pamiętam właśnie.
Zresztą oni mi zrobili pierwszą wystawę w Potencji. W Potencji miałem pierwszą wystawę znaczącą i tak naprawdę się moja kariera zaczęła, że tak powiem, górnolotnie kariera. No tak, i najpierw była wystawa w Potencji, potem w Galerii Śladowskiej, no i potem się to wszystko potem był Krakowski Salon Sztuki, potem Bielska i tak się zaczęło, teraz jest Foksal.
A czy ta Bielska Jesień właśnie była przełomowym momentem, czy to już szło na fali?
Myślę, że tak, że Bielska Jesień to był przełomowy moment. I wtedy, bo wszyscy na Bielską Jesień patrzą tak naprawdę. Wtedy przestałem mieć problemy finansowe, że tak powiem, bo dopiero zacząłem sprzedawać właśnie od tej Bielskiej Jesieni. No i potem już mogłem się zająć tylko malarstwem tak naprawdę. I dzięki temu jestem tu, gdzie jestem.
A kiedyś powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że nie było ci stać na swoje własne obrazy. Mhm. Czy teraz ich ceny nadal są tak wysokie, czy już na tyle dobrze zarabiasz, że...
Nie wiem, jakie są teraz ceny. To się galerie zajmuje, ty nie ja. Ale ja ogólnie nie lubię swoich obrazów. Nie lubię patrzeć na obrazy i zaraz się z nich... Mam kilka obrazków, do których mam bardzo duży sentyment, ale wszystkie są odwrócone. Nie lubię patrzeć na swoje obrazy.
A czy masz obrazy innych artystów?
Mam trzy. Bóg umiła książka Tomka Kręcickiego i mojego kolegi z Plastyka, jeszcze jak byłem tam, Przemka Jaśkiewicza, który jest świetnym tatuażystą w Przemyślu. I tylko te trzymam. Jakoś nigdy nie lubię obrazów na ścianach. U mnie się nie wiesza obrazów. Mama gdzieś tam powiesiła kilka starych obrazów, bo jej się przypomni, bo jest sentymentalna, ale ja nie lubię na nie patrzeć.
A właśnie, jak twoi rodzice zareagowali na to, że będziesz się zajmował sztuką, bo chodzisz z mojej miejscowości, ja też u mnie... Ja całe wakacje pracowałam w polu od 9 roku życia i historia sztuki to zawsze każdy, pewnie twoi rodzice są profesorami. Nie, zdecydowanie nie. To w ogóle wyszło tak przypadkiem, że w ogóle nikt nie wie, jak to się stało, że ja się tą sztuką zaczęłam interesować. Ale nigdy w życiu mi nie powiedzieli, że to jest zły pomysł, chociaż się dziwię, dlaczego tego nie zrobili i że tak bardzo wierzyli we mnie, że sobie
dobrze,
dam radę. I właśnie czy u ciebie też tak było?
No we mnie też wierzyli. Jeżeli już ucieszyli się, jak dostałem się na studia, wiedzieli, że zawsze mam talent, bo moja ciotka malowała i sprzedawała czasami te obrazy. I też ojciec widział, że sprzedaję obrazy. Jak byłem dzieckiem, jak kopiowałem tam Constable'a czy coś, jakiś inny obraz, to zawsze na festynie się sprzedało, były jakieś pieniądze. To ojciec się cieszył i mi pozwalał malować. No i wtedy zamiast na przykład iść do auta pracować, czy tam zmieniać opony, to ja, a to robił brat za mnie.
Dobrze mieć rodzeństwo.
Dobrze, ale ja za to w lesie robiłem i przy drzewie. Coś za to, ale to lubiłem akurat. No i zawsze mogłem malować przez to i ojciec bardzo się ucieszył z wszystkimi zresztą, jak się dostałem na studia, bo ja też zmieniałem szkołę jak rękawiczki i potem już odetchnęli z ulgą, że tak powiem, bo studia to już jest inna bajka jednak tam. W końcu zacząłem robić to, co mogłem, co chciałem robić przez całe
życie. Ale czego Plastyk nie był pierwszym wyborem?
Byłem w Plastyku, ale...
A nie byłeś najpierw w Technikum Mechanicznym?
Nie, byłem w Plastyku najpierw w Jarosławiu. Nie wiem, czy to można mówić. Ale byłem w Plastyku w Jarosławiu i poznałem tam przyjaciela, takiego rzeźbiarza. No geniusz w ogóle rzeźbiarski, ale teraz jest w Anglii. I on po pół roku zrezygnował, bo właśnie ojciec coś tam się pluł, czy nie pasowało mu, coś, nie miał pieniędzy niby na bursę. I on zrezygnował po pół roku i mi się już potem tak nudziło w tym plastyku, że też zrezygnowałem, a nie malowałem. Nie było malarstwa olejnego na pierwszym roku. To powiedziałem sobie, że pieprzę taką szkołę. Jak tutaj jest więcej nauki niż malarstwa. I byłem taki strasznie zbuntowany wtedy. Zresztą teraz też jestem cały czas. I byłem strasznie wkurzony na polski system edukacji, że zamiast robić to, co chcę i to ja będę siedział w szkole i uczył się pierdół, który nienawidzę. po prostu i których... No i to nie było sensu siedzieć, bo to najbardziej zmarnowany czas w moim życiu to jest właśnie na lekcjach.
I co potem?
Potem przeniosłem się do gastronomika, ale tam znowu lekcje też były do późna, bo tam były lekcje do wieczora i myślę, no to ja pierdzielę, co to
kiedy
ma być?
Mam malować?
Kiedy ja mam malować? Ja chciałem zawsze malować i ćwiczyć sport. No, takie dwie rzeczy. I zawsze tylko na to patrzyłem. Chciałem po prostu robić to, co w czym wiedziałem, że jestem dobry. No taką miałem wewnętrzną jakąś samozaparcie, że wiedziałem, że to będę robił. Nie zastanawiałem się nad pieniędzmi czy nad przyszłością, tylko po prostu chciałem to robić, tak jakieś wewnętrzne. Jak siedziałem w szkole i słuchałem jakichś głupot. Ach, kurde. To teraz nie mogę tego przeboleć, ile ja czasu w tej szkole zmarnowałem. No i potem poszedłem do tego gastronomika na pół roku. Potem rodzice już byli wkurzeni na mnie, że tak zmieniam tę szkołę. A ja znowu zmieniłem szkołę. Jeszcze po pół roku przeniosłem się do mechanika, do pewnej miejscowości. I tam też był mój przyjaciel, rzeźbiarz. Też tam wylądował ostatecznie. I po trzech latach nauki tam nie przeszedłem. Nie przeszedłem, ponieważ nie zdałem jakiś przedmiot mechanicznego, którego nienawidziłem. I mi nauczyciel powiedział, że nie będzie ze mnie mechanika, to mi da jedynkę, nie przepuści mnie. To był trzeci rok. Ja wtedy sobie myślę, kurde, jak ojciec się dowie, że znowu z trzeciej szkoły mnie wywalili, że nie przeszedłem, to będzie wstyd na całą, całą rodzinę, wioskę i na tuman po prostu. A ja po prostu nienawidziłem się uczyć przedmiotów, których po prostu nie lubiłem, bo jaki ze mnie mechanik. Chociaż koła umiałem zmienić w aucie i do teraz umiem. I co? I potem musiałem wymyślić, że muszę coś wymyślić, żeby przejść do następnej szkoły, żeby nikt się nie zorientował, że nie przeszedłem. No to pomyślałem sobie, że pójdę do liceum ogólnokształcącego, że się przyniosę i że pójdę na studia. Powiedziałem ojcu, że chcę iść na studia, dlatego muszę zmienić szkołę. I poszłem z trzeciej klasy, której nie przeszłem w mechaniku, poszedłem do trzeciej klasy w liceum, które już było końcowa. Czyli tak jakbym za rok miał zdał, no genialny ruch. To był jeden z najlepszych decyzji, że się nikt się nie zorientował, że nie przeszedłem. Ale jedna nauczycielka mi pomogła się tam przenieść, bo to nie było wcale takie pewne, że mnie tam chcą przyjąć jakiś gość z mechanika, chce iść do jakiś cwaniaczek, który pewnie nie przeszedł. Ale jakieś mi się udało, bo się wstawiło ze mną pani Miecia Harłacz, której dziękuję za to. I tak na dobrą sprawę, bardzo dobrze mi to wyszło, że nie przeszłem wtedy. Także ten nauczyciel z mechaniki, no tak jakby mi zrobił przysługę.
To bardzo dobrze, ale to też pokazuje właśnie, że jak jest pasja, to nieważne co by się działo i tak ona wygra.
Ja też miałem szczęścia dużo.
I też świetnie, że właśnie powiedziałeś o tym, że na początku nic ci nie obchodziło, tylko malowanie, bo pieniądze, kariera, wszystko przyjdzie, jeżeli moim zdaniem jest się zdeterminowanym i po prostu ma się ten jeden cel, tą jedną rzecz w życiu.
Albo głupi.
I cały czas się do niej wraca. Ale właśnie ta głupota czasem.
No właśnie, poznasz głupiego, poczynek jego. O to właśnie chodzi.
No,
konsekwentnie do przodu. No i potem się skończyło ten plastyk. Nie plastyk, tylko ogólniak. I było dobrze. I się dostałem na akademię jakoś po stanie matury.
A nad czym teraz pracujesz?
Teraz? Nad nową wystawą, która będzie prawdopodobnie w czerwcu.
I gdzie?
W Londynie. O. W galerii Emalin. Młoda galeria, ale bardzo prężnie działająca.
Świetnie.
No i zobaczymy, jak to będzie. Muszę teraz właśnie dużo cisnąć. Tak jutro wracam do domu. Inspiracje są. Baterie naładowałem przez te 3 dni. I można się brać do roboty teraz znowu z powrotem.
A gdzie szukasz tematów swoich prac?
Gdzie szukam tematu? No wymyślam je. No, co, gdzieś coś jak się poczuję, to trzeba po prostu w sobie, w emocjach. Czasami z zewnątrz przychodzą, czasami z wewnątrz. No to skomplikowane. Ogólnie tematy to jest ciężki kawałek chleba, żeby one przyszły. Czasami ich nie ma. Jest problem.
A czy zaczynasz od razu od malowania? Czy najpierw szkicujesz? Planujesz tą
serię? Znaczy ja od razu maluję, od razu robię rysunek na płótnie. Jako podkład. Czasami tak nie robię. Czasami teraz na przykład mam kilka obrazów, które chciałbym, żeby były bez podkładu malowane, ponieważ jak maluję podkład, im dłużej maluję, tym jest gorzej. Bo obrazy zaczynają mi, nie sprawiają, nie malowanie nie sprawia mi tyle przyjemności. Im dłużej maluję, im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. Dlatego technologię teraz dobrałem do tego i maluję od razu w całości. Że mam blachę, czy tam płótno i od razu maluję po kawałku obraz, żeby był bardziej malarski. to są takie technologiczne, jeżeli się robi na podkładzie. Jeżeli on jest bardzo drobiazgowy, ten podkład, to potem mi się nie chce drugi raz tego malować po prostu. A jeżeli się robi za pierwszym razem, w pierwszej warstwie, tak jak impresjoniści, to on jest bardziej malarski ten obraz i jest bardziej taki świeży. Lubię zresztą farbę, jak ona tam się kładzie na tym płótnie. Może nie jest taki wtedy obraz głęboki, ale zawsze można wtedy dać drugą warstwę na ten gest i wtedy zyskuje głębię. Tak.
A oprócz Londynu, jakie miasto jeszcze ci się marzy na świecie, żebyś...
Szanghaj albo Hongkong. No uwielbiam Azję i mam nadzieję, że kiedyś tam wystawię.
Zobaczymy. Ciekawe. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, więc
no,
świetnie.
Chciałem zawsze tam. Zawsze tak chciałem w Azji. Londyn. Zawsze chciałem Londyn i Azję. Londyn już będzie prawdopodobnie, bo uwielbiam Londyn. Mają świetne muzea i lubiłem. Kiedyś tam pracowałem i bardzo lubię to miasto. Londyn i Szanghaj.
Świetnie.
Albo Hongkong. Albo Pekin. Zobaczymy.
A czy są jeszcze takie muzea na świecie, które masz na takiej liście koniecznie do zobaczenia i tak, albo no, ze względu właśnie na konkretne dzieła, albo po prostu na obfitość zbiorów?
Na pewno Prado w Hiszpanii muszę zobaczyć koniecznie.
I koniecznie naprzeciwko Thyssen-Bornemisza. Genialne, jeszcze lepsze niż Prado.
Wszystkie muszę zobaczyć stamtąd, wiesz, i współczesne. Im więcej człowiek
galerie współczesne
widział,
są genialne w Madrycie.
Właśnie.
O matko.
Trzeba tam pojechać.
No, jak byłam
Francja.
Ostatnio. No, jak byłam ostatnio właśnie, wchodzę do pierwszej galerii i akurat byli przed takim swoim madryckim weekendem sztuki. No mówię, o Boże, zmieniamy wystawę i w ogóle. Mówię, dobra, to spoko. No nie, no możesz sobie wejść i w ogóle zobaczyć.
Aha.
A skąd jesteście? Mówię, no z Polski. Ona, o to reprezentujemy jedną polską artystkę, może znać ją. Mówię, kogo? Magdalenę Abakanowicz. Mówię, no oczywiście, że znamy. I wiesz, kolejna. I Mirosława Bałkę na przykład reprezentowali. Mówię, wow, że w ogóle się nie spodziewałam. Wam, że hiszpańskie galerie reprezentują też polskich artystów, a malarstwo mieli genialne tam.
No. Jest to oglądać.
I ta atmosfera tych ulic, przepiękne kamienice, wnętrze, no wow, myślę, że tutaj wszystko tak bardzo dobrze wpływa na ten odbiór, więc
tak.
Madryt bardzo polecam.
Tak, tak. I poza tym im się więcej widzi, im się więcej zobaczy, tym się gust się kształtuje. Zresztą
oczywiście.
Zrobić coś nowego, zainspirować
trzeba
się też.
Cały
nie?
czas rozwijać, no zdecydowanie.
Trzeba myśleć o tym wszystkim. To jest bardzo ważne, żeby oglądać dzieła innych i też młodych, nowych artystów, którzy wypływają na wody. Szerokie sztuki.
A co byś polecił właśnie młodym artystom?
Co bym polecił? Nie wiem, co bym polecił. Pracować dużo i malować.
O, to jest bardzo ważne.
Dużo pracy.
Uwaga, bo myślę, że często się o tym zapomina, że to nie jest tak, że od razu ciebie każdy znał i wszyscy wiedzieli i ty wiedziałeś, że to malarstwo jest dobre, tylko no, te godziny, setki, tysiące godzin spędzone w pracowni i tego efektem jest dopiero wystawa, którą wszyscy podziwiają, a ty sam doskonale wiesz i pewnie najlepiej, ile pracy musiałeś włożyć w to wcześniej.
No tak, niestety bardzo dużo. Znaczy, niestety. Trzeba bardzo dużo malować. No. Ja, znajomi zresztą też wszyscy, moi przyjaciele, czy Karolina, czy Tomek, wszyscy cały czas malujemy. To nie ma tak, że można sobie pojechać gdzieś na... Znaczy, można sobie pojechać na wakacje, ale to jest naprawdę rzadki. Trzeba cały czas pracować. Całutki czas. Nie ma czegoś takiego, że coś ci przyjdzie tak o... za darmo. Trzeba swoje przecierpieć. Dużo obrazów, że tak powiem, spieprzyć, zniszczyć.
A czy łatwe jest właśnie podchodzenie do czystego płótna? Czy masz sobie jakiś taki strach, że a, może nie wyjść?
Nie.
Czy już zupełnie
nie, już nie,
tego
bo
nie masz?
To chodzi o narzędzia. Każdy obraz na przykład potrzebuje odpowiednich narzędzi do dobrania, czy techniki. Ja już teraz nie mam z tym problemu. Kiedyś na przykład musiałem się sporo natrudzić, żeby dobrać odpowiednią technikę do obrazu. No ale teraz już tak nie jest. Teraz już mam większe doświadczenie trochę i wiem, na jaki obraz, na jaki motyw, jaką technikę dobrać. I wtedy to już jest bardziej takie, no obrazy już nie są tak przemęczone, czy są malowane z większą przyjemnością. Teraz się tym delektuję. Ale te narzędzia trzeba było się nauczyć i ta droga czasami była drogą przez mękę, żeby kilka obrazów się zepsuło, kilka nie wyszło, wiele nie wyszło. Czasami się było tak, że się malowało przez 2 miesiące, a obraz nie wyszedł i kupę czasu i straconego i pieniędzy też, bo to wszystko jest bardzo drogie. A obrazy nie wychodziły. No i tak to jest niestety.
A czy masz w sobie właśnie takie zapytanie, czy jeszcze coś dodać, czy to nie będzie za dużo?
No zawsze jest. Ale jeśli chodzi o
jak
obraz.
Jak już kończysz
tak,
obraz.
Tak, no. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kiedy sobie przystopować. No tego się, myślę, że malarz się tego uczy całe życie, żeby czasami nie było za realistycznie, bo jakbym chciał, to mógłbym namalować idealnie jak na zdjęciu teraz, ale po prostu trzeba zrobić lepiej niż na zdjęciu. Żeby to nie było zdjęcie, tylko coś lepszego, żeby na przykład, czy jeżeli się patrzy na Andrew Wyatta przykładowo, to też jest realizm, ale jeżeli się patrzy na jego obrazy, one są o wiele bardziej prawdziwe niż zdjęcie, niż to, co na fotografii. Jest malarstwo fotorealistyczne czy hiperrealistyczne, które jest idealne jak zdjęcie, ale ja tego nie lubię akurat.
Ale tam nie ma emocji.
Tam nie ma emocji. Najważniejsze są emocje. I czasami ciężko jest wyjść, na przykład maluję obraz, mam taką ochotę namalować idealnie, żeby wszystko było piękne, żeby było piękne niebo czy drzewo, ale wiem, że muszę troszkę swoje namiętności trzymać w ryzach i sobie dać spokój i powiedzieć, że no może jak ktoś by przyszedł, to by pochwalił, o, by powiedział, by jakieś
zajebiste drzewo.
Byś
dostał medal na akademii w XIX wieku.
Idealny obraz, idealny, wszystko jest pięknie, tak jak na zdjęciu, idealnie. No, ale trzeba sobie powiedzieć, no to nie jest najważniejsze, żeby było tak samo. I to jest trudne też czasami. Czasami, żeby też tą swoją namiętność tworzenia idealnego, perfekcyjnego, ale wbrew pozorom i dlatego to jest trudne. Tego się uczę całe życie. No, myślę, że to coraz lepiej jest, coraz lepiej, bardziej syntetycznie teraz maluję i chcę się rozwijać, żeby to było jeszcze lepiej. Ciężko to czasami wytłumaczyć, o co to chodzi z perspektywy malarza, ale czasami jest tak, że coś chcesz zrobić, ale nie możesz, trzeba kurde ścisnąć i powiedzieć, dobra, już koniec, bo przemęczę zaraz. Zaraz może wyjść kiepski obraz. Często na Instagramie tak jest, jak oglądam na przykład, tam często jest tak, że ludzie malują to, co przy tym. No i nieraz robię szkic, jest już podmalunek, jest obraz bardzo fajnie namalowany, tak lekko, a oni biorą i przez następne 3 godziny, czy tam kilka dni malują. I robią taki hiperrealistyczny portret, ten już jest beznadziejny. A mógł tak naprawdę 10 godzin wcześniej się zatrzymać i zrobić świetny obraz. No i to jest właśnie sztuka opanowania, że tak powiem.
No, ale
i,
też chyba
ale trzeba kilka obrazów zrobić hiperrealistycznych, czy bardzo realistycznych, żeby potem już do tego nie ciągnęło. To tak samo Picasso na przykład miał. Picasso jak był dzieckiem, czy jak był młody, on namalował kilka obrazów świetnych, realistycznych i jemu już się to znudziło po prostu. Mi też już się powoli nudzą niektóre obrazy. I chcę czegoś więcej. I myślę, że to jest właśnie to. Takie doświadczenie i to wszystko się składa na obraz. Panowanie siebie, technologii, manipulowanie tymi narzędziami. No i tak. Jeszcze rysunek, do tego dochodzi emocje, które muszą zawsze być. I żeby to było nowe, świeże. Ciężkie to wszystko jest, ciężkie kawałek chleba. Jeszcze do tego dochodzą terminy, którym musimy się podporządkować, bo mam termin za 2 miesiące, ja muszę zdążyć namalować te 20 obrazów czy 15. Potem są targi, potem jest no i to wszystko trzeba mieć na uwadze.
Bardzo dużo mądrych rzeczy teraz powiedziałeś. Jesteś bardzo mądry chłopakiem i artystą. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. A teraz pytanie na koniec. Czego ci życzyć?
Czego mi życzyć? Sił i żeby malarstwo zawsze mi sprawiało przyjemność. Bo jeżeli miłość do malarstwa zaniknie, to już nie będzie dobrego obrazu. Miłość do tego, co się robi i przyjemność tworzenia, bez tego nie ma arcydzieła. Też arcydzieło nie zależy od nas, ale to już inna bajka.
No myślę, że ciężko byłoby malować dzieła z myślą o tym, a raczej z motywacją, żeby to było akurat to arcydzieło i raczej...
Dokładnie, to samo
to nie
przychodzi.
Może być motywacją. No i myślę, że to by było wręcz frustrujące i blokujące w malowaniu.
Dokładnie. My musimy tylko dążyć do doskonałości, nic innego nam nie pozostało. I tworzyć.
W takim razie życzę ci bardzo dużo miłości do malarstwa i
dziękuję.
Żeby potem te obrazy były w Szanghaju, Tokio i na całym świecie. W najlepszych kolekcjach takich, które dla ciebie będą dobre i żeby zawsze były na ścianie, a nie w magazynie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie podcastu Sztuka poza ramami, to polecam to zrobić. Oczywiście także możecie oceniać ten odcinek. W opisie tego podcastu znajdziecie także link do twórczości Karola, żebyście mogli zobaczyć, o czym mówiliśmy, jeżeli jeszcze nie znacie. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia wkrótce.
Do usłyszenia.
Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.